radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowany Andrzej Skorek, lekarz specjalista otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej z Katedry i Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Mój gość jest autorem i współautorem szeregu prac naukowych z dziedziny otolaryngologii, w tym dotyczących nowotworów, a jego impact factor przekracza 310 punktów. Witam serdecznie, panie doktorze, dzień dobry.
Dzień dobry, państwu.
Czym zajmuje się rynologia i rynochirurgia? Co badają naukowcy zajmujący się tą częścią otolaryngologii, bo to jest część otolaryngologii, prawda?
Na otolaryngologię jako specjalizację składają się, trafiają do nas pacjenci, którzy mają chore uszy, chory nos, chore gardło oraz krtań. Generalnie nasza specjalizacja zajmuje się schorzeniami narządu głowy i szyi. Jednym z tych narządów, jednym z części tych narządów jest nos i rynologia właśnie zajmuje się chorobami nosa, zatok przynosowych. I w ten sposób pacjenci z takimi schorzeniami trafiają do nas.
Czyli pan jest rynologiem, można powiedzieć, tak? Bo się głównie pan właśnie nosem i zatokami zajmuje. A tak właściwie powiedzmy może naszym słuchaczom, po co człowiekowi są te zatoki, bo one sprawiają dużo problemów czasami niektórym osobom. Jaka jest ich rola w ogóle w organizmie?
Rola oczywiście jak wielu narządów jest nie do końca sprecyzowana i poznana, natomiast my wiemy, że dzięki temu, że mamy zatoki, to dzięki temu nasza twarz i czaszka waży zdecydowanie mniej. Dzięki temu, że mamy zatoki, zatoki wpływają na nasz tembr głosu. Dzięki temu, że mamy zatoki, mamy w pewnym sensie tak jakby strefę taką, która może w przypadku urazów chronić centralny układ nerwowy. Wreszcie dzięki temu, że mamy zatoki i jamy nosa, powietrze jest nawilżane, jest poddawane odpowiedniej obróbce w sensie wilgotności,
zanim
w sensie temperatury,
płuc,
zanim trafi do dolnych dróg oddechowych.
A mówił pan, że można zmienić tembr głosu. Jeśli zatoki chorują, to
Tak. Mówimy tak, jakbyśmy mieli zatkany nos, czyli ten nasz koloryt
ten
głosu na pewno się zmienia. Pacjent z zatkanym nosem mówi zupełnie inaczej niż pacjent z dobrze drożnym nosem.
A ile jest tych zatok? Bo mamy zatoki jakieś, w różnych miejscu zlokalizowane są, prawda?
Nad zębami, czyli między zębami a oczodołem jest tak zwana zatoka szczękowa, to jest największa z naszych zatok. Nad oczami, na granicy centralnego układu nerwowego czoła i oczodołu są zatoki czołowe. Jest cała bardzo duża grupa zatok sitowych, które znajduje się bardziej do środka od oczodołu oraz taka najbardziej tajemnicza zatoka, to jest zatoka klinowa, która znajduje się dokładnie w środku twarzy czaszki. Oczywiście mówimy o jednej stronie, te zatoki są zwykle po obu stronach.
A które zatoki sprawiają najwięcej problemów? To znaczy, z którymi problemami do was, do lekarzy przychodzą pacjenci?
Najczęściej pacjenci chorują na schorzenia związane z przednią grupą zatok, to znaczy zatoką szczękową, zatokami sitowymi oraz zatoką czołową. Zatoki sitowe tylne albo zatoka klinowa bardzo rzadko ulega stanowi zapalnemu czy jakimś tam procesom rozrostowym.
Te objawy, które mogą się pojawić, to oprócz tego zapchanego nosa coś jeszcze będzie?
Generalnie wyróżniamy cztery objawy, które świadczą o patologii nosa i zatok przynosowych. Po pierwsze to oczywiście zatkany nos, jedno, obustronnie zatkany na stałe, to zatkanie ma taki charakter przepuszczający, czasem oddycham, czasem nie oddycham.
Tak mówimy przez nos, tak?
Tak mówimy przez nos. Drugim objawem bardzo ważnym jest oczywiście wyciek z nosa. Ten wyciek też może być jednostronny, obustronny. Oczywiście bardzo interesuje nas, jakiego charakteru jest to wyciek. Czy jest to wydzielina śluzowa, czy jest to wydzielina taka
wodnista. Właśnie, bo jest jakaś charakterystyczna?
Oczywiście dla stanu zapalnego zwykle wydzielina ma charakter ropny. Natomiast na przykład w przypadku uszkodzenia podstawy czaszki mamy do czynienia z wyciekiem wodnistego płynu z jamy nosa. Analogicznie w alergii, tylko że wtedy zwykle zmiany są po obu stronach. A więc wydzielina. Następnym objawem są bóle głowy. Oczywiście zatkana zatoka, niedrożna zatoka zaczyna boleć.
W którymś miejscu konkretnie boli?
Zaczyna boleć tam, gdzie ta zatoka jest, czyli między zębami a okiem, jeżeli mamy do czynienia z zatoką szczękową, nad okiem, czy między oczami, jeżeli mamy do czynienia z zatoką czołową, czy sitowymi.
Można rozróżnić ten ból od takiej migreny albo bólu głowy?
Niezwykle trudno, aczkolwiek na podstawie takiego dokładnie zebranego wywiadu można podejrzewać, że jest to taki ból typowo zatokowy. I wreszcie ostatni objaw, który jest takim bardzo charakterystycznym, to jest objaw związany z zaburzeniami węchu. Oczywiście w nosie mamy narząd węchu, dzięki któremu czujemy zapachy. Jeżeli mamy upośledzenie węchu, no to oczywiście to również może świadczyć o jakiejś patologii nosa czy zatok przynosowy.
Przy okazji COVID bardzo dużo osób traciło czasowo węch i mówiło się wtedy, że to jest też objaw ze strony układu neurologicznego. Tak znaczy, to jest, to są powiązane ze sobą?
W przypadku tego COVID-u typu alfa, czyli tego pierwszego, którym pacjenci do nas trafiali, około 60 czy 70% chorych miało zaburzenie węchu i smaku. I to był jeden z bardziej sztandarowych objawów, jeżeli chodzi o objawy związane z rozwojem COVID-a. Natomiast w przypadku późniejszych odmian COVID-a, te zaburzenia węchu występowały zdecydowanie rzadziej. Natomiast uszkodzenie węchu, na całe szczęście w przypadku COVID-a, zwykle czasowe, to znaczy po kilku tygodniach, miesiącach te dolegliwości wracały. My w tej chwili już wiemy, że prawdopodobnie było to związane z uszkodzeniem pewnego elementu układu nerwowego. Nie sama komórka odpowiedzialna za węch, tylko pewne rusztowanie, które tą komórkę w nosie podtrzymywało, było uszkodzone właśnie przez wirusa. I stąd to właśnie czasowe upośledzenie węchu.
A czy nos i zatoki to może być takie miejsce, gdzie dochodzi do takiego zarzewia, gdzie rozpoczyna się proces chorobowy, który potem ten pożar wybucha i przenosi się na inne elementy, na przykład, nie wiem, głowy albo w ogóle ogólnie ciała człowieka, na organizm. Czy tak może być?
To jest niezwykle trudne zagadnienie, ponieważ my wiemy, że musimy mówić w zasadzie o dwóch wymiarach problemu stanu zapalnego zatok. Po pierwsze, oczywiście to są zmiany, które mogą prowadzić do rozwoju powikłań w obrębie oczodołu, czy w obrębie podstawy czaszki, czy w obrębie centralnego układu nerwowego. Wszędzie tam proces zapalny może niejako naciekać, czyli przemieszczać się.
No właśnie, bo bardzo wiele osób latami potrafi mieć nawracające te zapalenia zatok i cierpieć z tego tytułu, zgłaszać się do lekarza wielokrotnie z powodu nawracającego tego stanu.
Natomiast niestety drugi problem to jest stan zapalny w zatokach jako ognisko, które może w cudzysłowie oczywiście siać stan zapalny po całym organizmie, doprowadzając nierzadko do patologii w odległych narządach typu nerki czy serce. Dlatego każdy pacjent przed, powiedzmy, operacją chirurgiczną, zarówno przeszczepem, jak i jakimiś innymi zabiegami, powinien mieć wyleczone zatoki.
A ten stan zapalny zatok, czy to jest takie dobre podłoże w cudzysłowie pod na przykład rozwój nieprawidłowych komórek, na przykład komórek nowotworowych? Czy taki stan zapalny w organizmie może doprowadzić do jakiegoś pojawienia się nowotworu w obrębie na przykład twarzoczaszki?
Generalnie nie widzimy zbyt wielkiego związku między rozwojem procesu nowotworowego w nosie i zatokach, a samym przewlekłym procesem zapalnym. Natomiast odwracając tą sprawę, niestety przewlekłe zapalenie zatok to jest zdecydowanie schorzenie o takim wymiarze społecznym, ponieważ choruje na to od 10 do 15% populacji, czyli w 400-tysięcznej aglomeracji choruje prawie 60 tysięcy ludzi. To jest ogromna rzesza pacjentów i chcę tutaj zaznaczyć, że mówimy zarówno o procesie zapalnym u dzieci, jak i procesie zapalnym u osób dorosłych.
A co się robi źle, że dochodzi w ogóle do tego, że ten stan po pierwsze staje się stanem przewlekłym, ten stan zapalny zatok i że w ogóle no, tak ciężko jest to wyleczyć, tak? Że to potrafi latami rzeczywiście doskwierać. Co jest nie tak?
Etiologia jest bardzo złożona, bo tu mówimy o pewnym wpływie czynników środowiskowych. Oczywiście pyły, kurze, smrody, ale w pewnym sensie również to, co my sami możemy prowadzić w stosunku do swoich zatok, czyli przede wszystkim nauk palenia, ale również procesy zębowe, zęby bardzo blisko są, de facto część z tych zębów, szczególnie w szczęce, one sąsiaduje z błoną śluzową zatok. W związku z tym procesy zapalne, które dzieją się w zębach, próchnicze, mogą doprowadzać do rozwoju procesu zapalnego zatok.
Czyli jak nam dolegają zatoki, od wielu lat walczymy, bo co raz powraca nam zapalenie zatok, to trzeba zadbać o zęby.
Na pewno trzeba zadbać o zęby, natomiast generalnie jeśli mamy podejrzenie procesu zapalnego w zatokach, albo jeśli mamy objawy, które mogą świadczyć o tym, że tam proces zapalny się tym toczy, no to zapraszamy do laryngologa.
No właśnie, to jest jedna strona pracy laryngologa, ale druga strona to jest też operowanie, prawda? To jest chirurgia. I teraz pytanie moje brzmi tak, czy nos to jest takie miejsce, w ogóle ten kanał nosowy, nie wiem czy prawidłowo się precyzyjnie wypowiadam, to jest miejsce, którym chirurg, laryngolog dostaje się w głąb czaszki, właśnie na przykład do zatok, albo jeszcze głębiej. I to jest ta droga, żeby prowadzić operację. Jakie w ogóle zabiegi można robić tak przeznosowo? Bo rozumiem, że to przez nosowo, czy przez jamę ustną również, jakby pan był łaskaw tutaj
generalnie jest tak, że zabiegi z zakresu rynochirurgii, bo o tym mówimy, czyli z zakresu chirurgii jamy nosa oraz zatok przynosowych, prowadzimy ze względu na patologie, które dzieją się w nosie i w zatokach. Takim najprostszym i bardzo częstym schorzeniem jest oczywiście skrzywienie przegrody nosa. I to są najczęstsze zabiegi, które my wykonujemy. Kolejna grupa zabiegów to są zabiegi endoskopowe, które wykonujemy przez dziurkę od nosa, składając swoje instrumenty i poszerzając ujście, czyszcząc, usuwając zawartość zmiany polipowate lub zmiany zapalne z obrębu nosa i zatok. Ale mówiąc o nosie, mówimy też w pewnym sensie o drodze, dlatego że przez nos wiedzie najkrótsza droga do całego układu łzowego i bardzo często operujemy wspólnie z naszymi przyjaciółmi z okulistyki, operujemy niedrożność dróg łzowych i tutaj rzeczywiście rola laryngologa, ale chciałbym podkreślić we współpracy z okulistą, jest rzeczywiście bardzo duża, ponieważ w zasadzie dzięki temu nam się udaje w większości dzieci operować skutecznie i robimy to od wielu lat, ale również tędy wiedzie droga do podstawy czaszki, czyli nasza współpraca z neurochirurgami i zarówno w aspekcie takim zmian pourazowych, ale również zmian nowotworowych, które toczą się na podstawie czaszki, czy w zatokach i wtórnie na podstawie czaszki, czy też w przysadce mózgowej, do której właśnie wiedzie droga, najprostsza droga, ale też i najbezpieczniejsza droga przez zatokę klinową, o której już wspominałem.
Rozumiem, że te otwory nosowe nasze są bezpieczne w czasie takiego zabiegu na przykład.
Otwory nosowe są bezpieczne.
Nie dochodzi do jakiegoś uszkodzenia, rozerwania, to pewnie, bo tam trzeba narzędzia włożyć tą drogą, tak?
Ale zwykle istotą całej tej operacji, tych zabiegów endoskopowych, zabiegów wewnątrznosowych, jest to, żeby nie naruszać ciągłości tkanek, żeby pacjenta nie stygmatyzować blizną w obrębie piętra środkowego twarzy, żeby pacjent dodatkowo nie zyskał, co prawda wyleczony, ale za to zyskał bliznę, która no niestety będzie bardzo widoczna. Oczywiście każdy z nas i potrafi, ale też niektóre schorzenia zmuszają nas do tego, żeby naciąć powłoki twarzy i wtedy niestety ta blizna jest dość widoczna, aczkolwiek na całe szczęście z czasem to wszystko się na tyle zmienia, że blizna jest coraz mniej widoczna. Natomiast w ten sposób zwykle operujemy zmiany nowotworowe. W ten sposób zwykle operujemy zmiany nowotworowe zarówno w nosie, w zatokach, jak i te, o których wspominałem, czyli te, które naciekają podstawy czaszki, czy też wchodzą do centralnego układu nerwowego.
Chciałabym jeszcze wrócić do tematu pandemii i tego, co się z tym wiąże, jeśli chodzi o skutki takie laryngologiczne dla słuchaczy naszych i pacjentów. Wiele osób odczuwało nasilone różne objawy ze strony zatok i odczuwa do dzisiaj problemy. Mhm. Czy to jest już udowodnione naukowo? Wiadomo, że to jest z powodu COVID-a. Czy wy w swojej praktyce klinicznej, w klinice obserwujecie jakąś zwiększoną liczbę osób, które z tego powodu się zgłaszają i rzeczywiście mają problemy, które wywołał wirus SARS-CoV-2?
Infekcja COVID jest infekcją generalnie dotyczącą zarówno górnych dróg oddechowych, czyli nosa, zatok przynosowych, gardła, ale też i krtani oraz oczywiście dolnych dróg oddechowych. My bardzo często obserwujemy, bardzo często zgłaszali się do nas pacjenci w tym początkowym okresie COVID-a, wtedy, kiedy ta epidemia u nas się zaczęła. Bardzo często trafiali do nas pacjenci, u których pierwszym objawem było zaburzenie węchu. Oczywiście zaburzenie węchu można mieć zarówno z powodu infekcji grypowej, wirusowej, jak i z powodu przewlekłego procesu zapalnego. Rozróżnienie tych dwóch schorzeń jest niezwykle trudne. Wśród tych wszystkich pacjentów mamy też dość sporo pacjentów i my w tej chwili z literatury wiemy, że to jest prawie 10 do 15% pacjentów, którzy mają zaburzenia słuchu oraz mają szumy uszne związane z przebyciem infekcji SARS-CoV-2.
Część osób może te objawy, o których pan doktor mówi, odczuwać, nawet nie wiedząc, że to jest po COVID-zie, bo przeszli na przykład bezobjawowo, to też tak się może dziać, tak?
Oczywiście, tak też może się zdarzyć. Tak też może się zdarzyć, ale te objawy typu zaburzenie równowagi, typu pogorszenie słuchu, typu szumy uszne, to są objawy, które zawsze w przypadku, kiedy występują, one jednostronnie, czyli jednostronne zaburzenia słuchu, jednostronne szumy uszne, zawsze wzmagają u nas pewną czujność onkologiczną i taki pacjent bezwzględnie musi mieć wykonaną diagnostykę obrazową.
Czyli jeśli szumi w obu uszach, to jest bezpieczniejsze niż jak tylko w jednym, tak?
Może odwrotnie. Jeżeli szumi w jednym uchu, to jest niebezpiecznie.
To jest niebezpiecznie.
I to na pewno wymaga dogłębnej diagnostyki.
Mówiło się, że i mówi się, i to już wiadomo, że wirus SARS-CoV-2 uszkadzał i uszkadza komórki nabłonka, na przykład wyścierającego naczynia, czy też on może niszczyć coś w obrębie zatok, właśnie jakieś komórki nabłonka jamy nosowej, jamy gardła, tam też znajdują się takie komórki, które mogą być w wyniku tego...
Oczywiście mamy do czynienia z infekcją, która dotyczy górnych dróg oddechowych. W związku z tym to wszystko, co się dzieje w stanie zapalnym, czyli uszkodzenie błony śluzowej, wydzielina z nosa, zmiany obrzękowe, upośledzające drożność nosa, czy też takie specyficzne zaburzenia pogranicza zmian neurologicznych typu szumy uszne, typu zaburzenia węchu czy zaburzenia smaku, to wszystko może być związane z infekcją zwykłą wirusową, ale niestety może być też związane z infekcją COVID. I w związku z tym tak naprawdę pełny obraz pacjentów, którzy przebyli COVID i taką w pewnym sensie jakby strukturę objawów u tych pacjentów najprawdopodobniej poznamy dopiero za kilka lat. My w tej chwili ciągle uczymy się tej choroby, wiemy coraz więcej, natomiast pacjenci, którzy zgłaszają się do nas z dolegliwościami, my zawsze musimy pamiętać o COVID-zie. Jeżeli do nas zgłasza się pacjent, który ma zaburzenia słuchu, to taki pacjent powinien mieć zrobiony test COVID-19.
To zrekapitulujmy to jeszcze na koniec tej części. Jakie objawy mogą być powiązane z przechorowaniem wirusa COVID? Na co słuchacze powinni zwrócić uwagę? Co się może zdarzyć? Jakie objawy?
Oczywiście, jeżeli chodzi o nos, to mogą się zdarzyć wszystkie cztery objawy, o których wspominałem. Zaburzenia drożności, bóle głowy, wydzielina z nosa oraz zaburzenia węchu. Jeżeli chodzi o ucho, mogą być szumy uszne, mogą być zaburzenia równowagi, może być pogorszenie słuchu. Bardzo dużą wagę w tej chwili przywiązuje się do zmian w obrębie krtani po-covidowych u pacjentów. Tutaj pacjenci mają zmianę barwy głosu, mają chrypkę, mają wydzielinę, którą odkrztuszają bez przerwy. W związku z tym ta paleta tych objawów może być bardzo różna, ale z drugiej strony chcę podkreślić, że bardzo często ta paleta jest również u pacjentów, którzy mają zwykłą infekcję przeziębieniową czy zwykłą infekcję grypową.
To znaczy w takim razie po jakim czasie od przechorowania, jak długo mogą te objawy się utrzymywać?
Znaczy bardzo boimy się objawów, które normalnie infekcja trwa 5, 7 dni, 10 dni, natomiast przedłużenie objawów, czyli objawy, które występują dłużej niż ten wspomniany przeze mnie czas, zawsze powinny u pacjenta zmusić go, czy nakłonić go do tego, żeby szukał pomocy lekarskiej.
Pytałam o to, czy ktoś chorował na przykład, nie wiem, zimą na COVID, to dzisiaj również może mieć objawy związane takie laryngologiczne.
Oczywiście, zwykłe infekcje mają swoją sezonowość. My widzimy więcej infekcji u pacjentów na wiosnę, czy też w okresie jesiennym, późnojesiennym.
To jest tego COVID-a dłużej się wychodzi po prostu.
Natomiast każda infekcja w tej chwili, infekcja górnych dróg oddechowych, zawsze powinniśmy myśleć o tym, że to może być COVID.
Doktor habilitowany Andrzej Skorek, lekarz specjalista otolaryngologii z Katedry i Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest z nami. Wracamy do Państwa za kilka minut.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor habilitowany Andrzej Skorek, lekarz specjalista otolaryngologii z Kliniki i Katedry Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Chciałam zapytać o choroby ślinianek. To jest kolejny taki temat, który jest w obszarze Pańskiego zainteresowania klinicznego i naukowego. Co to są za gruczoły i właściwie dlaczego dochodzi w nich do zmian chorobowych? Bo wydawać by się mogło, że no cóż to takiego, ślinianka, ślina, no taka naturalna rzecz, a jednak może to powodować też poważne choroby, prawda?
Ślinianki są gruczołami, które rzeczywiście produkują ślinę i to jest ich główne zadanie. Natomiast my mamy duże ślinianki, największą ślinianką jest ślinianka przyuszna, która jest rzeczywiście do przodu od małżowiny usznej, na bocznej powierzchni twarzy. Jest ślinianka podżuchwowa, która znajduje się, jak sama nazwa wskazuje, oraz ślinianka podjęzykowa. To są trzy duże gruczoły. Oprócz tego mamy całą masę maleńkich gruczołów ślinowych, które są związane bezpośrednio z błoną śluzową i one mogą występować w jamie ustnej, w gardle, ale też i w zatokach, w krtani. W związku z tym patologia, procesy zapalne, procesy nowotworowe czy wady rozwojowe mogą dotyczyć w zasadzie i zarówno dużych, jak i małych gruczołów ślinowych.
Co to takiego jest, jak człowiek po prostu w pewnym momencie można przestać produkować ślinę? Może tak się wydarzyć? Sucho w ustach, tak? Na przykład. No to znaczy, co to
generalnie
znaczy?
Generalnie suchość w jamie ustnej jest objawem, który może zarówno świadczyć o patologii ślinianek, i to tutaj o procesie zapalnym, ale też i o procesach zapalnych autoimmunologicznych. Może również świadczyć o schorzeniach ogólnoustrojowych typu cukrzyca. Należy również wspomnieć o bardzo dużej grupie chorych, którzy przebyli leczenie przeciwonkologiczne w obrębie narządów głowy i szyi, pozostali poddani na przykład radioterapii. I u tych pacjentów też mamy do czynienia z wyłączeniem funkcji gruczołów ślinowych. W związku z tym ci pacjenci bardzo często skarżą się na suchość w jamie ustnej. Oczywiście zaburzenia ilości śliny, którą mamy w jamie ustnej, mogą być od prozaicznych, typu emocje, które doprowadzają do suchości w jamie ustnej, ale również mogą prowadzić do tego olbrzymie schorzenia ogólnoustrojowe, na przykład cukrzyca. I tutaj jednym z objawów wiodących, ale też i wczesnych, może być uczucie suchości, przez to spożywamy dużą ilość płynów.
Czy pacjentów z tym problemem, z chorobami ślinianek jest więcej? Ja przyznam szczerze, że w mojej takiej działalności dziennikarskiej bardzo często spotykam się z, coraz częściej, może nie bardzo często, ale coraz częściej niż kiedyś, o tak powiem, z osobami, które no, skarżą się, szukają gdzieś kontaktu do osób leczących, specjalizujących się w leczeniu ślinianek i to różnych chorób, tak? Również nowotworów tych gruczołów.
Jeżeli chodzi o nowotwory, to oczywiście taki pacjent powinien trafić do otolaryngologa i to otolaryngolog tak jakby inicjuje i prowadzi diagnostykę i później najczęściej wdraża leczenie.
Ale natomiast co taki pacjent nowotworowy, jeśli czuł ślinianka, będzie odczuwał? Będzie guza
zwykle,
czuł jakiegoś?
Zwykle podstawowym, głównym objawem jest uczucie guza albo w okolicy przedusznej, czyli na bocznej powierzchni twarzy albo w okolicy podżuchwowej, w okolicy podjęzykowej. Tutaj rzeczywiście uczulamy pacjentów, że każde zgrubienie akurat w tej oto okolicy wymaga naszej diagnostyki. Natomiast są takie schorzenia ślinianki, przy których rzeczywiście ci pacjenci trafiają okazjonalnie do nas i niejako my jesteśmy tymi lekarzami, którzy kierują tych pacjentów dalej. Tu myślę przede wszystkim o chorobach autoimmunologicznych. I tutaj nasza
rola...
Czyli
takich autoagresji, że nasz organizm co powoduje?
Nie rozpoznaje jakby własnych tkanek i przez to tworzy się proces zapalny właśnie natury takiej autoimmunologicznej. I ten proces zapalny dotyczy gruczołów ślinowych. Natomiast są też zwykłe stany zapalne od prozaicznej świnki, która jest no, częstym schorzeniem przede wszystkim wieku dziecięcego, ale również przewlekłych procesów zapalnych.
Bo to, że świnka jest właśnie chorobą ślinianych, to wiemy, ale czasami jak chorują osoby dorosłe, to to chorowanie zupełnie inaczej przebiega niż u dzieci, prawda? On jest bardziej obarczone ryzykiem. Jakie to jest ryzyko?
To ryzyko jest związane z możliwością wystąpienia niestety powikłań. Te powikłania mogą dotyczyć przede wszystkim zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, mogą dotyczyć zapalenia trzustki, które może prowadzić do rozwoju cukrzycy. I tutaj w tym przypadku ten pacjent dorosły jest jakby takim pacjentem, u którego no niestety dużo częściej może dojść do takich powikłań.
Tak sobie myślę, że słuchacze to, zwłaszcza mężczyźni, często słyszeli pewnie i wiedzą o tym, że świnka, tak, tak zwana, może prowadzić do jakichś problemów z płodnością, tak u mężczyzn rzeczywiście?
Z płodnością i z problemów urologicznych. Natomiast nasi pacjenci, tu mamy w obserwacji wielu takich pacjentów, u których po śwince doszło do zaburzeń słuchu i to takich nieodwracalnych, do głuchoty, na całe szczęście zwykle jednostronnie.
A jak ta świnka u dorosłych się zaczyna? To znaczy, co będzie czuł taki człowiek? Bo pierwsze, co pomyśli, to na pewno nie o to, że może mieć świnkę, bo przecież kojarzy się to raczej z chorobami dziecięcymi.
Zwykle jest to obrzęk w okolicy przedusznej. Na początku jedno, później obustronne.
A boli coś?
Ten obrzęk, temu obrzękowi towarzyszy ból, który jest w tym miejscu i towarzyszą cechy infekcji, podwyższona temperatura, bolesność podczas przyjmowania pokarmów, czy też wspomniane już przez nas uczucie suchości w jamie ustnej.
No dobrze, to zostawmy tą świnkę, a zajmijmy się na chwilę jeszcze zębami. Czy te wszystkie choroby związane z ślinniankami, również na ich pojawienie się, na stany zapalne, na stan ślinianek ma wpływ nasze uząbienie, jego stan zdrowia?
No niestety tak, dlatego że proces próchniczy doprowadza zwykle w pewnym sensie do zaburzeń w postaci stanu zapalnego ślinianek przyusznej czy ślinianek, które znajdują się w jamie ustnej. I w tej sytuacji proces zapalny, który tli się w zębach lub wokół tych zębów, może wpływać na tworzenie się procesu zapalnego w obrębie gruczołu ślinowego. Z drugiej strony, odwracając tą sytuację, jeżeli mamy do czynienia z patologią ślinianki polegającym na tym, że tej śliny jest zdecydowanie mniej, to należy pamiętać o tym, że ślina pełni rolę czegoś takiego, co stanowi jakby barierę ochronną dla rozwoju procesu zapalnego czy procesu próchniczego w obrębie jamy ustnej. I u tych pacjentów niestety obserwujemy, u tych, którzy mają mniej tej śliny, na przykład po radioterapii, obserwujemy to, że u nich te zęby dużo szybciej ulegają zmianom destrukcyjnym w wyniku zmian próchniczych.
A porozmawiajmy chwilę w takim razie o zmianach złośliwych, czyli o nowotworach w obrębie właśnie jamy ustnej, zatok, nosa. Jakie nowotwory w ogóle są, że tak powiem, rozpoznawane w tej części naszego organizmu?
Najczęstszym naszym nowotworem, naszym w sensie laryngologicznym, jest oczywiście rak krtani. To jest taki nowotwór, który jest bezpośrednio związany z paleniem, bezpośrednio może być związany ze spożywaniem alkoholu lub może być związany z infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego. Ilość tych pacjentów jest spora i rzeczywiście jest to najczęstszy nowotwór, który rozwija się w obrębie narządów laryngologicznych. Inne nowotwory to są nowotwory jamy ustnej i gardła. Zwykle i w tym przypadku mamy do czynienia z takim nowotworem, który się nazywa rak płaskonabłonkowy. Jest to nowotwór złośliwy. Zawsze, jeżeli taki pacjent do nas trafia, ten pacjent wymaga oczywiście od nas szczególnej diagnostyki, dlatego że terapia z jednej strony musi być bardzo intensywna, z drugiej strony niestety ta terapia zwykle jest stygmatyzująca dla pacjenta, to znaczy pozostawienie blizny na twarzy, usunięcie krtani, które zwykle prowadzi do zupełnie innego sposobu przyjmowania pokarmów, do innego sposobu komunikowania się, wreszcie do innego sposobu czy też toru oddychania. Natomiast w przypadku nowotworów gardła, tutaj częściej ci pacjenci od nas trafiają do onkologów, którzy poddają ich radioterapii. Zwykle w tej sytuacji nasza rola jako otolaryngologów ogranicza się do, w pewnym sensie do monitorowania tych pacjentów, ale również do leczenia w przypadku na przykład nawrotu tego schorzenia albo w przypadku zaawansowania regionalnego, czyli obecności przerzutów do węzłów chłonnych.
A czy te nowotwory można wiązać też z jakimiś takimi przewlekłymi stanami? Bo już wiemy, że zatok nie, niekoniecznie, ale inne z przewlekłymi jakimiś stanami zapalnymi, bakteryjnymi, jakimiś owrzodzeniami i tak dalej?
Zwykle owrzodzenie jest objawem procesu niestety najczęściej nowotworowego, który może się toczyć w jamie ustnej, w gardle, w nosie, czy też w krtani.
Ile w ogóle taki nowotwór rośnie, jak to się mówi, od momentu, kiedy...
To jest niezwykle trudne zagadnienie, ale odwracając tą sytuację, każdy objaw laryngologiczny, każda chrypka, która trwa dłużej niż 2-3 tygodnie, powinna skłonić pacjenta do wizyty u laryngologa. Każdy ból gardła związany z trudnościami w przełykaniu, z bólem podczas przełykania, czy też z objawami typu krwawienie z jamy ustnej, czy też chudnięcie, powinien ten pacjent trafić do laryngologa. Natomiast jeżeli chodzi o objawy nosowe, to tutaj przede wszystkim jednostronne zatkanie jamy nosa, zwykle trwałe, związane z wyciekiem takiej śluzowej, ale również krwistej wydzieliny. Osobnym problemem jest oczywiście pacjent, u którego wystąpił guz na szyi. Taki pacjent nierzadko zmusza nas do prowadzenia całej diagnostyki zmierzającej do wykrycia ogniska pierwotnego, z którego mógł się rozwinąć ten nowotwór.
Te skutki uboczne nowotworu w obrębie głowy i twarzy, to już tak jak pan powiedział, czasami to jest po leczeniu blizna, tak? Skutek uboczny, no można tak powiedzieć, ale też czy z czym musi się mierzyć ten pacjent po wyleczeniu raka, na przykład tak jak no chociażby przy raku krtani, no to wyzwania, żeby na nowo nauczyć się jeść, komunikować, tak? A te pozostałe nowotwory, ślinianki, nowotwory w obrębie zatok.
Jeżeli chodzi o nowotwory ślinianki, oczywiście głównym problemem jest czynność nerwu twarzowego. Nerw twarzowy to jest taki nerw, dzięki któremu możemy marszczyć czoło, zamykać oko, uśmiechać się, czyli generalnie jest to nerw związany z mimiką twarzy. Chirurgia ślinianek, przede wszystkim ślinianki przyłusznej, to jest de facto chirurgia tego nerwu, o którym wspominałem. My każdy zabieg operacyjny rozpoczynamy od znalezienia tego nerwu i preparując po jego gałęziach usuwamy gruczoł ślinowy. Nierzadko w przypadku nowotworów złośliwych każdy taki chory, oprócz leczenia chirurgicznego, które polega na wycięciu zmiany nierzadko z całym narządem, z całą ślinianką, u takiego chorego zwykle musimy prowadzić również operację węzłową, czyli usunięcie węzłów chłonnych na szyi. Nierzadko to leczenie jest uzupełniane dodatkowo radioterapią i radioterapia niestety może doprowadzać do tego, że ten pacjent jakby z jednej strony szanse na wyleczenie w sposób radykalny rosną, natomiast z drugiej strony niestety uciążliwości w życiu codziennym też są nierzadko niemałe.
A na koniec zapytam jeszcze, co jest teraz takim priorytetem w laryngologii? Czym zajmuje się ta nauka? Jakie badania są realizowane? Czego szukacie? Bo nauka zawsze szuka odpowiedzi na jakieś pytania, prawda? Czy nowych terapii, metod leczenia? Czy w laryngologii też jest taki jakiś trend, który jest wiodący w tej chwili?
Klinika, w której mam przyjemność pracować, jest rzeczywiście kliniką, która w pewnym sensie zajmuje się w większości przypadków zajmuje się problemami onkologicznymi. I tutaj chciałbym podkreślić nasze dokonania, jeżeli chodzi o diagnostykę nowotworów. Jesteśmy w zasadzie prekursorem wprowadzenia rezonansu magnetycznego do takiego podstawowego pakietu badań u pacjentów z nowotworami złośliwymi, ale też i łagodnymi ślinianek przyłusznych. Jesteśmy chirurgami, w związku z tym też bardzo duży nacisk kładziemy na naszą współpracę zarówno z neurochirurgami, o których wspominałem, jak i okulistami, o których też mówiłem, ale również z chirurgami, którzy zajmują się na przykład tarczycą. Dzięki tej współpracy w ramach takiego unitu zajmującego się nowotworami tarczycy, de facto to my jesteśmy tymi lekarzami, którzy umieją poszerzyć zabieg operacyjny, na przykład o usunięcie węzłów węzłów chłonnych na szyi. Natomiast chciałbym również podkreślić, ze względu na to, że w tej chwili stoimy przed dziejową zmianą, jeżeli chodzi o strukturę uczelni. I tutaj nasza współpraca z Politechniką Gdańską czy z Uniwersytetem Gdańskim dotyka również problemu pacjentów onkologicznych, pacjentów z przewlekłymi zapaleniami. I tutaj chciałbym podkreślić to, że nasza współpraca nie tylko ogranicza się jakby do pomocy w pewnym sensie pacjentom, ale również staramy się prowadzić nowatorskie metody terapii. I te nowatorskie metody terapii są związane przede wszystkim z współpracą z Wydziałem Chemii, z którym mam przyjemność współpracować, z panią profesor Kucińską Lipką, dzięki tej współpracy w zasadzie istnieje możliwość wykorzystania nowych metod terapeutycznych w najczęstszym schorzeniu laryngologicznym, czyli tym schorzeniu o charakterze takim społecznym, czyli w przewlekłym zapaleniu zatok.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowany Andrzej Skorek, lekarz specjalista otolaryngologii z Katedry Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Myślę, że będzie jeszcze okazja rozmawiać o tych nowatorskich metodach terapii w kolejnych audycjach. Dziękuję bardzo za przyjście
dziękuję
do studia.
Bardzo.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Radiowo, naukowo.